Chwała Bogu. Z jakiego zboru jestem? Sam sobie winny jestem. Zgodnie z tym, co jest prawdą, jeszcze przez 2 tygodnie jestem drugim pastorem zboru Nowe Życie w Gdańsku, a już za 2 tygodnie będę z powrotem w moim rodzinnym, domowym, że tak mogę nazwać, zborze w Chełmie. Przez ostatni czas pracowałem w służbie duszpasterskiej jako pastor, kaznodzieja gdańskiego zboru. Chciałem powiedzieć wam, że cieszę się, że na koniec jednak dotarłem, bo do końca nie było wiadomo, jak będzie, czy tutaj będziemy mogli być. Wczoraj mieliśmy cudowną społeczność w malutkiej takiej wiosce pod Raciborzem, nie pamiętam, jak się nazywała. W każdym razie cudowną społeczność z Panem Jezusem mieliśmy i studiowaliśmy Słowo Boże. I Bóg w taki sposób nas błogosławił. I dzisiaj chciałbym, również wierzę, że będziemy błogosławieni, chciałbym się dzielić dzisiaj z wami Słowem Bożym, o którym być może nieraz myśleliście. Prawdopodobnie większość z wersetów, które dzisiaj przeczytam, wielokrotnie w życiu były one w waszym sercu, były przez was czytane, ale chciałbym dzisiaj do nich podejść w taki konkretny sposób. Czasami, kiedy sami czytamy jakiś werset ze Słowa Bożego, to przechodzimy nad nim i idziemy dalej. A ja celowo chciałbym się dzisiaj na nich zatrzymać, aby zadać sobie wam konkretne pytanie. Wiem, że nigdy nie jest tak, żeby w tygodniu przyszli na nabożeństwo ludzie, których nie obchodzi Słowo Boże. W niedzielę często głoszę z kazalnicy z tym zagrożeniem, że być może na sali są ludzie, których obchodzi tylko, żeby postawić ptaka, żeby byli na nabożeństwie gdzieś tam w notesie i pójść do domu. Wiem, że dzisiaj w środku tygodnia przyszli ci z was, którzy naprawdę pragną i kochają Słowo Boże. Chwała Jezusowi. Wiem, że nikt was nie zmuszał. Mogliście robić wiele innych rzeczy, ale to świadczy o tym, dla kogo i po co żyjecie, że tu jesteście. Przecież żyjemy w takim świecie, który z radością daje nam dziesiątki wytłumaczeń na to, dlaczego dzisiaj nie da się być dobrym chrześcijaninem. Żyjemy w świecie, który daje nam bardzo mało powodów do tego, żeby nim być. Ale mamy Słowo, które daje nam bardzo mało wytłumaczeń, dlaczego nie chcielibyśmy chodzić za Jezusem i bardzo dużo powodów, dla których warto za Nim chodzić i Jemu wierzyć. I tak z całą powagą chcę dzisiaj z wami dzielić się tym Słowem. I powiem tak, że centrum mojego przesłania brzmi dzisiaj, że tam, gdzie człowiek często patrzy, tam, gdzie często spoglądają twoje oczy, wkrótce tam też kierują się twoje sny, twoje marzenia, twoje pragnienia. Tam, gdzie człowiek często patrzy, tam wkrótce prawdopodobnie, z wielkim prawdopodobieństwem znajdzie się. Chcę dzisiaj mówić i zatytułowałem to słowo takim tytułem jednej ze wspaniałych pieśni w śpiewniku Pielgrzyma, gdybyśmy ją potem mogli zaśpiewać. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Na pewno ją znacie, tą pieśń. Otwórzcie, kochani bracia i siostry, Słowo Boże na Ewangelii Łukasza, 11 rozdział. Ewangelia Łukasza, chciałbym dzisiaj przejść trzy dosłownie fragmenty póki co Słowa Bożego, a potem sięgnąć głębiej. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział, 34 do 36 wersety. Ewangelia Łukasza 11, 34, zaczynamy czytać. Świecą ciała jest oko Twoje. Jeśli oko Twoje jest zdrowe i całe ciało Twoje jest jasne, a jeśli jest chore i ciało Twoje jest ciemne. Bacz więc, by światło, które jest w Tobie, nie było ciemnością. Jeśli więc całe ciało Twoje jest jasne i nie ma w nim cząstki ciemnej, będzie całe jasne, jak gdyby świeca oświeciła Cię swym blaskiem. Chcę wam powiedzieć, niezwykłe tu jest biblijne stwierdzenie, którego trudno gdziekolwiek indziej oprócz Biblii spotkać. Bacz więc, by światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. To ten werset pokazuje, że człowiek może być oświecony, ale być oświecony ciemnością. Nieraz w historii ludzkości przychodziły czasy, które ludzie nazywali oświeceniem ku wolności, oświeceniem ku pewnym swobodom moralnym czy różnego rodzaju innym, które w świetle Słowa Bożego okazywały się tylko ciemnością, które okazywały się zwiedzeniem. Przejdźmy dalej, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 21 wersetu. Mateusza 6, 21 i dalej. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział i czytamy od 21 wersetu. Albowiem, gdzie jest skarb Twój, tam i będzie serce Twoje. I pozwólcie, że tu się zatrzymam. Tak jak powiedziałem, tam, gdzie patrzą Twoje oczy, wkrótce będą Twoje marzenia, pragnienia, a wkrótce Ty sam będziesz. Chciałbym, by to zostało w Waszej pamięci. Światłem ciała jest oko, 22 werset. Jeśli tedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśli by oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jaka będzie. I ostatni werset, który chcę czytać, to jest w Efezjan zapisane. List do Efezjan, który uczy nas o takiej niezwykłej duchowej anatomii. Duchowej anatomii, tego duchowego człowieka, niecielesnego. Efezjan, 1 rozdział, 17 werset i następny po nim, 18. Efezjan 1, 17, 18. Aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście widzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Przeczytajcie ten werset waszym sercem i rozumem, nie przyzwyczajeniem do religijnych zwrotów, nie przyzwyczajeniem do tego, że zwykle czyta się werset, i ktoś tam potem wyjaśni, o co chodziło. Przyjmiemy teraz sercem to, co czytamy. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego. Cię kocham tą biblijną anatomię duchowego człowieka. Oczy waszego serca. Abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Tak więc nasza duchowa anatomia duchowego człowieka, który otrzymuje objawienie Jezusa Chrystusa, jest bardzo mocno związana ze światłem. Wiecie, żyjemy w takich czasach, gdzie często przychodzi mi powtarzać, że o ile wcześniej... Wczoraj to mówiłem i dziś celowo chcę powtórzyć na kazaniu, że o ile wcześniej przychodząc do zboru, prawie zawsze człowiek był pewny, że spotyka nowo nawróconych ludzi lub takich, co wkrótce się nawrócą, albo takich, którzy wkrótce uciekną, bo nie będą chcieli tego słuchać. O tyle dziś żyjemy w czasach, kiedy pojawiło się wielu religijnych protestantów. Albo nienawróconych zielonoświątkowców, nienawróconych wolnych chrześcijan, nienawróconych baptystów i skądkolwiek jesteście, dodajcie sobie nazwę swojej denominacji. Pojawili się ludzie, którzy chodzą do naszych zborów, czytają Biblię, ale nie ma w ich sercu objawienia Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Objawienia, za którym wyszli, objawienia przemieniającego z każdym miesiącem ich życie. Wiecie, każdy szczerze czytający Biblię człowiek musi zobaczyć, jak ważne dla naszego Boga, którego przecież nazywamy naszym Panem, nazywamy Go naszym Królem, jest posiadanie nas w całości. Wiecie, ja jestem kaznodzieja zielonoświątkowy, żeby mi użyło, muszę z wami powiedzieć amen. Posiadanie nas w całości. I jakże ważne jest to, na co patrzą nasze oczy. Dlatego, że to one decydują, w wielkim stopniu one decydują, na ile jesteśmy oddani Panu. Kiedyś siedząc w moim domu, Siedziałem sobie spokojnie w fotelu, czytałem Słowo Boże. O i tak jak to każdy z nas, czytam sobie Słowo Boże i nagle do mnie doszło, że ja sobie czytam. Patrzę na Słowo Boże moimi własnymi oczyma i przyjmuję, otrzymałem od Boga dar. Widzę na własne oczy. Nigdy nie pomyślałem, żeby podziękować Bogu za to, że widzę. Za to, że mogę tak dobrze widzieć, jak widzę. Zdałem sobie sprawę, że wielką Bożą łaską są moje oczy i co bym zrobił, gdybym teraz je stracił, gdybym nic nie widział. I zacząłem powoli długopisem na kartce na brudno pisać to, czym się dzisiaj z wami dzielę. Zaczęły mi do głowy przychodzić myśli, jeżeli te oczy, które mam, są od Pana, to Bóg nigdy nie wyposaża człowieka w coś, czego nie chciałby, aby człowiek użył dla Jego chwały. Czego nie chciałby, aby człowiek używał dla chwały Boga. Zobaczcie, starczy zamknąć swoje oczy i przejść po mieszkaniu i nie trzeba nikomu wyjaśniać, jak ważny jest wzrok. Wiecie, mógłbym mówić o każdym ze zmysłów. Każdy zmysł jest dany od Boga, ale oczy są jednym z takich zmysłów, które bardzo mocno kierują stopniem, w jakim jesteśmy duchowym człowiekiem. Węch ma niewiele wspólnego z tym, na ile duchowi będziemy, lecz to, na co patrzymy, w ogromnym stopniu o tym decyduje. Czy człowiek może żyć w najstraszniejszych warunkach. Może śmierdzieć i węch nie bardzo nas może zwieść, ale oko człowieka ma bardzo mocne połączenie z jego wnętrzem, z jego duszą. Tam, gdzie będzie jego skarb, będzie coraz częściej spoglądał. A gdzie coraz częściej będzie spoglądał, tam prawdopodobnie pewnego dnia będzie. I zacząłem, wiecie, przychodziło mi do głowy słowo, które Biblia często mówi, abyśmy patrzyli w górę, abyśmy spoglądali w górę, skąd oczekujemy Pana, abyśmy nie patrzyli w niepotrzebne miejsca. Skierowane też słowo przez Pana Jezusa w kazaniu na górze, aby nie patrzeć na nic z pożądaniem. I dramat tego, kiedy człowiek ma oczy, a nie widzi. Jeden z psalmów powiada, że można mieć oczy, ale nie widzieć. Można mieć uszy, nie słyszeć. Można mieć uszy i nie mówić. A psalm ten powiada, że jest to wynikiem bałwochwalstwa. Innymi słowy mówi, tacy jak bałwany będą ci, którzy oddają im cześć. A bałwany, jak wiemy, mają oczy, ale niestety na nie nic nie widzą. Mają uszy, ale nie mogą usłyszeć ludzkiego wołania. Człowiek oddający im cześć staje się im podobny według psalmów. Po prostu patrzy, ale nie widzi. Kiedyś też zamknęliśmy z dziećmi oczy razem podczas studiowania Biblii. Myślę, każdy, kto ma dzieci, to doszliście kiedyś do tego momentu w Biblii z obrazkami, że jest ta historia o tym, jak Pan Jezus uzdrowił ślepego. Zamknęliśmy razem oczy i dzieci próbowały chodzić po pokoju. I mówiłem, nie zobaczcie, jaka tragedia. A potem przyszedł Pan Jezus, dotknął, wziął ziemi w jednym z miejsc i człowiek odszedł widząc. Cię wszystkie pięć zmysłów, jakie mamy, może określać naszą postawę względem świata, ale wierzę, że to, na co patrzymy, jest bardzo ważne i o tym, jakbym chciał dzisiaj z wami się dzielić. Bo są rzeczy, które traktujemy jak coś oczywistego. Czasami sobie nie zdajemy nawet sprawy, że będzie trzeba zdać sprawę z tego, jak to używamy. Nie zdajemy sobie sprawy, że trzeba będzie stanąć przed kimś, kto osądzi sposób, w jaki używaliśmy to, co otrzymaliśmy. I jednym z takich darów, który będzie miał ogromne znaczenie na Bożym sądzie, właśnie jest dar tego, co widzisz duchowo i fizycznie. Na co patrzysz, co wchodzi do Twojego wnętrza. Duchowy i fizyczny wzrok są z sobą bardzo mocno związane. Bardzo często na co patrzy fizyczny człowiek jest tylko świadectwem tego, kim jest duchowy człowiek w nim. Jeżeli rozkoszujesz się rzeczami, które Biblia nazywa obrzydliwością, to bardzo prawie na 100% pewne jest, że dokładnie tym jest taki człowiek w środku. Zobaczcie, oglądamy telewizję, gazety, ludzi na ulicy, nasz mózg notuje dane, nasz wzrok działa. Potem zaczynamy tym żyć. Im więcej na coś człowiek patrzy, zaczyna o tym marzyć, zaczyna śnić. I czasami, kiedy wiecie, w Kościele mówi się o patrzeniu i o niepożądaniu, to trochę tak się mówi, jak gdyby tylko faceci mieli oczy, a kobiety nie mają. Bo się mówi, no nie pożądaj kobiety, nie patrz na kobietę z pożądaniem. Wiecie, gdyby tylko faceci mieli oczy, a kobiety by ich nie miały, to wtedy by nie sprzedawali na świecie biżuterii ani lusterek. Wszyscy mamy oczy. I możemy je na różny sposób używać. Są darem od Boga. Każdy z nas może zacząć spoglądać w kierunku, który sprawi nasz przyszły upadek, albo który sprawi, że chwała Boża w naszym życiu będzie ogromna. I chciałbym mówić o rzeczach, ale o oczach, o wzroku, o tych rzeczach, ale nie jako okulista. Bo nie mam o tym żadnego pojęcia. Chciałbym mówić o oczach, ale nie fizycznych. Jedynie próbuję tu pokazać, jak bardzo są one związane, te fizyczne oczy, to na co patrzymy, z naszym duchowym wnętrzem, z człowiekiem duchowym, z człowiekiem, który według tego słowa ma posiadać w sobie to, co Biblia nazywa owoce Ducha Świętego. A owoce Ducha Świętego to żadna tajemnicza substancja, to żadne tajemnicze uczynki. Owoce Ducha Świętego to charakter Chrystusa. Charakter Chrystusa, którego objawienie masz mieć w swoim życiu i na którego masz się upodabniać. Upodabnianie się do Chrystusa nazywa się w Biblii uświęceniem, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Uświęcać się znaczy być podobnym, stawać się podobnym do Niego. Kiedyś głosiłem kazanie na temat serca i powiedziałem ludziom, wiecie, głoszę o sercu, ale nie jako kardiolog. Głoszę dziś o oczach. Mówię o duchowym człowieku, ale nie jako okulista, nie mam o tym żadnego pojęcia. Chcę zwrócić wam uwagę, na co Słowo Boże zwraca uwagę. Jednym z największych właśnie darów, jakie otrzymuje Boże stworzenie na świecie, jest to, że widzimy. Dzisiaj wy spoglądacie na mnie, ja spoglądam na was. Jeśli mamy czasem w zborze kogoś niewidomego, ile serc pragnie, aby ten człowiek doznał uzdrowienia. Jak bardzo widzimy wtedy, jak się ktoś taki męczy, jest mu trudno. Choć czasami ja na przykład poznałem ostatnio brata, który jest całkowicie niewidomy. Ale powiem wam, duchowo widzi więcej niż największe duchowe orły i sokoły, jakie znam. Oczy duchowe to prawdziwy Boży cud. I nie dziwię się, że nauka zachwyca się tymi fizycznymi. Wiecie, to kim jesteśmy. To jak oceniamy naszą otaczającą nas rzeczywistość, nasze wybory, to w którym kierunku idziemy, są efektem tego, na co patrzymy i czym żyjemy. Bo tak jak już wcześniej zwróciłem na to uwagę, to na co patrzymy, potem zaczynamy tym żyć. I potem zaczyna się nam to śnić. Są ludzie, którzy na przykład naoglądają się horrorów, a potem się doszukują nie wiadomo jakiego przesłania z nieba, bo wiesz, coś strasznego w nocy mi się śniło. Nic dziwnego. Jak żeś się napatrzył, to ci śniło. Są tacy, którzy patrzą na inne rzeczy i potem mają dziwne sny. Stare przysłowie mówi, czego oczy nie widzą, sercu nie żal. I powiem wam, to jest prawda jedynie w odniesieniu do człowieka cielesnego. Człowiek duchowy nie ma takich problemów. Bóg nie chce, abyśmy byli ludźmi ślepymi. Bóg chce, byśmy byli ludźmi, którzy mają objawienie Syna Bożego. Objawienie, które sprawia, że dokonujemy wyboru w oparciu o poznanie Jezusa Chrystusa. Chcę wam powiedzieć, jest wielką rzeczą w dzisiejszych czasach. Głosić i żyć i zająć się tym i wgłębiać się osobiste objawienie Jezusa Chrystusa jako Boga, jako Syna Bożego, jako naszego Zbawcy, Odkupiciela. Bo naprawdę częstokroć widzę, że właściwie czcimy kogoś, kogo nie znamy. Widzę ludzi, którzy mówią Jezus, 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 o Panie Jezu, to i tamto, ale nie chcą się wgłębiać, nie chcą otrzymać wizji Chrystusa. Stare przysłowie, jak już powiedziałem, mówi, czego oczy nie widzą, sercu nie żal. Duchowy człowiek nie ma takiego problemu. Kiedy przypominam sobie historię Dawida i Batszeby, to, co tam się stało, to było zwycięstwo cielesności w życiu duchowego człowieka, który upadł. Który zaczął patrzeć tam, gdzie nie powinien był, a jego serce przyjęło to, na co patrzył. Człowiek duchowy zna wolę Bożą i nie pozwoli się zdominować, choć to nie znaczy, że omijają go pokuszenia. Pokuszenia jednak nie są grzechem. Grzechem jest posłuszeństwo pokuszeniu wbrew poznaniu Chrystusa, który się nam objawił. Wiecie, kiedy pisałem to kazanie, to zanotowałem tu sobie, że co za ironia. Kiedy napisałem na moim komputerze słowo pokuszenie, wiecie, automatycznie włączony słownik natychmiast zareagował na to słowo i zobaczyłem napis. Wyraz pokuszenie jest wyrazem nieużywanym, przestarzałym. Chyba dla tego komputera. Co za dziwactwo. Nasze oczy są rurą, są wejściem do naszej duszy. Pokuszenie jest tym, co leży na sidłach, za co mamy chwycić, żeby się w nie złapać. Psalmista pisze: nie stawiam przed oczy swojej niegodziwej rzeczy. Nienawidzę zachowania się odstępców, nie przylgnie ono do mnie. Przewrotność serca niech mi obca będzie, nie chcę znać złego człowieka. Nie stawiam przed swoje oczy niegodziwej rzeczy. Bracie i siostro, pytanie pierwsze dzisiaj brzmi: co stawiasz przed twoje oczy? Ja wiem, że przyzwyczailiśmy się, że kaznodzieja z kazalnicy zadaje pytanie: a jak twoje zbawienie? A my tak naprawdę wcale tam w głowie nie zamierzamy odpowiadać na to. No dalej, facet, kontynuuj. Nie zamierzam kontynuować. Naprawdę pytam, co stawiamy przed nasze oczy? Nie zadaję pytań, które tylko mają być zadane, ale wierzę, że Pan chce w Jego Kościele, a wiem, że jesteście Kościołem Jezusa Chrystusa, chce mieć lud, który wie, na co patrzy i na co spogląda. Czy widzimy, jak bardzo stan naszego serca jest związany z tym, co stawiamy przed naszymi oczyma, z tym, na co patrzymy, co przyjmujemy do siebie. Nie można być czystym, wlewając w siebie brud. Nie możesz mieć czystego naczynia, do którego wlejesz jakiś ściek. Nie można być czystym, patrząc z przyjemnością na to, co nieczyste. Słowo przyjemność oznacza tu pełne otwarcie na coś, chęć przyjęcia tego. Nie może być człowieka stawiającego przed oczy swoje Słowo Boże, a w tym samym czasie człowieka napełniającego się na przykład brudem. Chcę wam powiedzieć, czasami się nam wydaje, jak tak w niedzielę wszyscy siedzimy w ładnych garniturach, poukładani, uczesani, wykąpani, ładnie pachnący, że wszyscy jesteśmy takimi wspaniałymi chrześcijanami. A ja wiem z doświadczenia duszpasterskiego i z własnego doświadczenia, że często borykamy się wewnątrz siebie z ogromną ilością brudu, nieczystości, pokuszenia. Niekoniecznie w seksualnej dziedzinie, może materialnej. Może właśnie siedzisz dzisiaj tutaj i w głębi duszy nie chcesz przyznać, że to jest twój problem. Ale chcę ci powiedzieć, Bóg wzywa cię do uświęcenia, do naśladowania Chrystusa, innymi słowy. Słowo pokazuje, jaki brud jest w nas. Biblia to opisuje, nie ukrywa. Słowo Boże też nie jest po to, żeby nas oczyszczać od brudu. Słowo Boże niestety nie oczyści cię z brudu. Jest tylko jeden środek mogący zmyć wszelki grzech, a jest to wszechmogąca krew Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, która zmywa każdy grzech. Krew, o której nieraz w życiu zdawałem sobie sprawę, że jej oczyszczeniu zawdzięczam życie. Krew Syna Bożego, która zmywa wszelki grzech. I tylko ona. Nie ma innego środka, którym Bóg mógłby go nas pozbawić. Ale patrząc Słowo Boże może nas przy pomocy Ducha Świętego, tego, który sprawia, że Słowo Boże jest żywe, przekonywać o grzechu, sprawiedliwości, o Bożym sądzie. Bóg może nas oczyszczać, a potem znowu Duch Święty może nas pocieszać w tym, jak Bóg nas prowadzi już po swojej drodze. Wiele grzechu, który mamy w życiu, jest wynikiem patrzenia duchowym wzrokiem i fizycznym wzrokiem na złe rzeczy. Kiedyś spotkałem człowieka, który był teologiem. Nie mogłem równać się z nim, jeśli chodzi o jego mądrość przeczytaną z książek. Ale zobaczyłem właśnie wielką słabość duchową, kiedy ten człowiek mi powiedział: mam ogromne problemy z moimi oczyma. Na początku nie byłem pewny, czy dobrze słyszę. On mówi: jestem człowiekiem żyjącym ciągłą pożądliwością. Nie potrafię się oprzeć reklamom, kobietom i myślom. Wiecie, zaczynam coraz częściej rozumieć, że nie wystarczy tylko wierzyć w Pana Boga. Wczoraj głębiej wszedłem w taki temat, mówiąc ludziom, że można mieć wiarę podobną do wiary diabła. Diabeł też wierzy. I użyłem takiego porównania wczoraj, które dziś mi też przychodzi do głowy, aby zapytać Cię, czy Twoja wiara może dlatego jest taka nieskuteczna, bo jest wiarą podobną do wiary diabelskiej. Wiecie o tym, że diabeł wierzy w Pana Boga, to wiecie. Diabeł wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Diabeł wierzy, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że jest tym obiecanym według proroc. Diabeł również wierzy, że On zwyciężył go, bo poczuł to na własnej skórze. Diabeł wierzy bardzo głęboko w to, kim jest Chrystus, a jednak nie pomaga mu to. My czasami nawet do tej głębokości nie doszliśmy. Jego wiara opiera się na wiedzy. A ja wierzę, że nasza wiara ma się oprzeć na miłości i na pasji, aby iść za Bogiem. Odwieczna tajemnica, którą widzimy już w Ogrodzie Eden. Zjedz, a będziesz wiedziała, będziesz wiedział. A Bóg nie chciał, żebyś koniecznie wiedział. Bóg chciał, żebyś kochał. Żebyś miłował Jezusa Chrystusa. Wiele grzechu jest wynikiem tego, na co patrzymy. A patrzymy, na ile wierzymy. Gdzie każda zepsuta cywilizacja lubi patrzeć na złe rzeczy. Zawsze, kiedy studiujemy historię cywilizacji, to jednym właśnie z rzeczy jest to, że miłowali się w oglądaniu tego, co złe i stawiali nieprawość przed swoje oczy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Pornografię, walki gladiatorów, mordy, skandale. Każda z cywilizacji najbardziej uwielbiała na nie patrzeć chwilę przed swoim upadkiem. Kiedy dzisiaj wchodzę do Empiku, to wam powiem, połowa gazet, która jest tam w Empiku, może się ukazywać systematycznie co tydzień tylko dlatego, że zajmują się opisywaniem grzechów. Gwiazdy Hollywoodu przez jeden tydzień zdążą tyle nagrzeszyć, że może kilka wydawnictw gazetę wydać na ten temat. I zajmować się tym. Jakże często też odkrywam, że w naszych oczach widać stan naszej duszy. Czasami się mówi, że komuś źle z oczu patrzy i jest w tym wiele prawdy. Myślę, że nie jeden z was widział już, jak wyglądają oczy cudzołożnika albo grzesznika. Jak często widziałem ludzi, którzy przychodzili do zboru, czy przychodzili na spotkanie ewangelizacyjne, ich oczka, te ich oczy były takie pełne zła. A potem, kiedy widziałem, gdy narodzili się na nowo, gdy duchowe życie zaczynało w nich kwitnąć, ich oczy były całkiem inne. Może nadal były zmęczone, ale było w nich coś innego. Pamiętam pewnego piosenkarza chrześcijańskiego, nie chcę używać jego nazwiska, imienia, który straszliwie upadł w grzech w swoim życiu. I pamiętam, że zanim to się stało, oglądaliśmy jego koncert w telewizji, na wideo. I jeden z braci pastorów ze Stanów Zjednoczonych, człowiek miłujący Chrystusa, przyglądał mu się w milczeniu, słuchał jego piosenek i w pewnym momencie powiedział mi: zwróć uwagę, Mirek, na jego oczy. Zwróć uwagę na te rozbiegane, maleńkie, szybko patrzące w różnych kierunkach oczka. Ten człowiek żyje w straszliwym grzechu i w straszliwym stresie. I to było dla mnie niesamowite niedługo potem usłyszeć, że ten człowiek został złapany z prostytutkami. Byłem szokowany, jak ten człowiek go rozszyfrował, ten kaznodzieja. Gdzie oczy naprawdę mogą pokazywać jakość duszy. Widać w nich czystość, niewinność, radość albo nienawiść, pustkę, załamanie. I ja nie mówię dzisiaj tutaj, że od tej pory macie oceniać ludzi po oczach. Nasze oczy mają być duchowe. Chociaż jest w tym jakaś prawda, że ludzie lubią nosić czarne okulary. Zauważyliście? Ale to nie jest prawda absolutna. Prawda absolutna jest taka, że duchowymi oczyma, w duchowy sposób, według słów Chrystusa, mamy patrzeć na świat. Gdzie są te duchowe oczy mocno połączone z tym, na co patrzymy? Można być niewidomym fizycznie, ale ciągle patrzeć na złe rzeczy. Można też, jako człowiek nawet niewidomy, być pełnym Chrystusa. I znam takich ludzi, jak już powiedziałem. Myślę też, że jako rodzice, wielu z nas tutaj na tym miejscu jesteśmy rodzicami, musimy zdać sobie sprawę z tego, co się wlewa w duszę naszych dzieci. Gdzie kiedy dzieci siedzą i oglądają bajki, ja mam zwyczaj wybierać dzieciom bajki i nie puszczam im wszystko jedno co. Wybieramy dzieciom to, na co dzieci mogą patrzeć. Nie traktujemy tego i tak uważamy, że to jest już za dużo czasami, że w ogóle patrzą na te rzeczy. Ale powiem wam, kiedy dzieci siedzą przed telewizorem i patrzą bezkrytycznie na wszystko, to miejcie w pamięci, zanim znów pozwolicie na to dzieciom, że oczy to jest jak taka rura. Dziecko siedzące przed telewizorem i patrzące na wszystko, czy czasem nawet niekoniecznie przed telewizorem, ale będące świadkiem tego, co czynimy w naszym domu, jest takim widzem, który ma taką wielką rurę, przez którą się wlewa do środka. To, co się wlewa. Potem nie dziwmy się, że mamy różne problemy. W wielu melinach nie ma już telewizji, ale nadal jest zło w oczach. Bo tu nie chodzi o ograniczenie czegoś do patrzenia w telewizji. Wiecie, Imperium Rzymskie stoczyło się bez telewizji. I nie jedno inne. Bo człowiek wybrał napawanie się, nakarmienie się złem. Poza tym w wypadku niektórych pozycji, które dzisiaj można zobaczyć w telewizji, słowo bajki całkowicie już nie pasuje. Za moich czasów to się kobra nazywało, a teraz się nadal mówi bajki. Czy nasza dusza, tak jak gąbka, chłonie wszystko, na co patrzymy, i niektórzy ludzie zatracili już całkowicie możliwość analizy tego, co przyjmują. Przyjmują już wszystko. I chcę wam powiedzieć, właściwie tutaj mógłbym skończyć kazanie, gdybym chciał tylko omówić problem. Ale wierzę, że kazalnica nie służy do tego, aby jedynie wskazać na problem. Wierzę, że Słowo Boże jest prawdziwym, wspaniałym lekarstwem i odpowiedź i lekarstwo na brud naszego życia, na problem twoich myśli. Lekarstwo jest takie, że duchowe poznanie Chrystusa, powiem głębiej, duchowe poznanie Słowa Bożego jest najlepszym filtrem, jaki możesz mieć. Nikt już nie musi niczego wtedy wyjaśniać. Dzisiaj ludzie przyjmują wszystko i nic się nie wyjaśnia im, bo nie mają tego poznania. Ale kiedy je masz, też nie potrzebujesz wielu wyjaśnień. Po prostu oddzielasz zło od dobra, bo wyraźnie to widzisz. Dzieci naszych czasów, przez tą rurę, którą są oczy, ich duchowy wzrok również został skażony. I dzieci naszych czasów są gwałcicielami, mordercami, złodziejami. Zadają torturę bez zmrużenia oka. Uodpornili się, podobnie jak kiedyś z rozpaczą, uodpornił się na zło Izrael. I Bóg przez proroka Jeremiasza z rozpaczą zawołał do nich, mówi, wy już nawet nie potraficie się rumienić ze wstydu. Wy już robicie, co chcecie. Brak poznania, brak rozeznania, zupełna ślepota. Ludzie czynią zło bez zmrużenia oka, bo świat dorosłych najpierw posiał w nich nasiona śmierci, a potem wyrastamy i sami tym żyjemy. Brak współczucia. Nieraz podczas nauczania w kościele zauważałem, pamiętam, kiedy byłem małym chłopcem i przecież to wcale nie było aż tak dawno. Coś koło 30 lat temu. Mama brała mnie za rękę do sklepu i kupowała mi zestaw, który się nazywał, nie wiem, Mały Doktor. A dzisiaj mamy nie ma już zestawu Mały Doktor. Dzisiaj się kupuje Mały Gangster, Mały Mafiozo. Spluwa, okulary i krótkofalówka w zestawie. Cywilizacja śmierci. Duchowy trąd pożerający świat, w którym żyjemy. Musimy to zobaczyć.
Bóg chce, by nasz duchowy wzrok był czuły. Abyśmy patrzyli na tego, który nadchodzi. Myślę, że i wierzę w to głęboko. Tego nauczam, tym żyję w mojej rodzinie, tego uczę moje dzieci i tym coraz głębiej zaczynam w to wsiąkać, że wierzę, że jako chrześcijanie musimy sobie ustanowić w tym świecie pewne standardy i tego, na co patrzymy i to, co też odrzucamy. To pozwoli zdrowo zarządzać naszym domem, wychowywać nasze dzieci. I mówię o tym dzisiaj do was, dlatego że problem, mam głębokie przekonanie w sercu, że ten problem dotyczy twojego i mojego życia. I jeżeli czegoś w naszych zborach nie zrobimy z tym, na co patrzymy i czym się karmimy, to źle będzie z nami. Nie wiem, wiecie, ci z was, którzy mają to poznanie Chrystusa płynące z Biblii, na pewno już widzicie to, co duchowo nie da się już nie zobaczyć. Czy zauważyliście, że coraz mniej liczy się, czy Kościół się nazywa wolnych, zielonoświątkowych, baptystów, metodystów? A coraz bardziej widać, że Kościół jest Kościołem Chrystusa albo nie jest Kościołem Chrystusa. A teraz jeszcze bardziej widać, jak zaczynają się w dwóch różnych kierunkach oddzielać dwie grupy. Powstają ludzie, którzy mówią, jesteśmy Kościołem, mają uwielbianie, śpiewają chrześcijańskie piosenki, ale są całkowicie świeckimi ludźmi już. Świeckimi ludźmi z zabarwieniem religijnym. I są ludzie, którzy coraz więcej dziedzin swego życia powierzają Jezusowi Chrystusowi, w których domach Jezus naprawdę zaczyna być Panem. Już nie tylko słowami, już nie tylko w niedzielę, ale naprawdę zaczyna rządzić ich życiem. Nie ma ludzi, których nie dotyczy to, na co patrzą. Nie ma dziś na tej sali kogoś z was, kto mógłby powiedzieć, wiesz, no mnie właściwie nie dotyczy to, na co patrzę, bo ja tylko patrzę na dobre rzeczy. Dobra, dobra. Każdego z nas to dotyczy. Albo chrześcijanie zamkną bramy swoich serc, albo wróg ich zaleje i pójdą w niewolę. I jest tylko jeden sędzia, nieomylne Boże Słowo, które nam wyraźnie mówi, na co świecić i na co patrzeć. Bóg dał nam też możliwość szybkiego oczyszczania się od niezamierzonych zabrudzeń. Biblia mówi, dzieci, jeśli kto z was zgrzeszy, prościej to powiem, Biblia dziś zwraca się do was, do mnie. Dzieci, jeśli jest w twoim życiu grzech, Bóg jest wierny, wyznaj mu grzech, a nie będzie go w twoim życiu. Biblia mówi, że jeżeli będziemy miłować Jezusa Chrystusa, On objawi nam samego siebie i przyjdzie i zamieszka w naszym domu. To jest ostatnio jedno z moich największych pragnień, widzieć każdego dnia Chrystusa mieszkającego w moim domu, pośród mojej rodziny, moich dzieci, mojej żony, tego, czym jesteśmy, Chrystusa, który mieszka pośród nas. On mówi, jeśli mnie umiłujecie, będziecie przestrzegać moich przekazań. Mój Ojciec wtedy was umiłuje i przyjdziemy do was i zamieszkamy u was i będziemy z wami wieczerzać. Słowo wieczerzać tutaj wskazuje na przebywanie Boga w naszych domach pośród zapadającej ciemności. A ciemność zapada. Także chcę zwracać waszą uwagę na wzrok. Dlaczego też czystość jest taka ważna? Czemu Kościół mówi o czystości? Czemu kaznodzieje, bracia, siostry, nasze dzieci, czemu przez Ducha Świętego jesteśmy wzwani do czystości w naszych modlitwach, czytaniu Słowa Bożego? Co takiego jest w czystości, że Bóg uważał to za ważne? Dlaczego Bóg nie powiedział, róbcie co chcecie, tylko przyjdźcie raz w tygodniu do kościoła? Przecież byłoby mniej stresowo, ktoś powie. Nie. Gdzie czystość Bogu nie jest potrzebna tylko dlatego, że no, że po prostu chce, żeby było czysto i koniec. To jest coś dużo głębszego. Czystość jest szlachetna, a brud jest mieszaniną i pozbawia wszystko radykalnego wyrazu. Bóg umiłował ciebie aż do końca, radykalnie, aż do śmierci krzyżowej. Amen. Bóg umiłował ciebie. Boża miłość wobec ciebie jest czysta i tak szlachetna, bez dodatków. Bóg nienawidzi mieszaniny. Bóg nienawidzi mikstury dwóch różnych rzeczy, miłości i nienawiści, czystości i brudu. Nie da się zmierzać świętego i nieświętego. Bóg chce, aby nasza czystość była radykalna. My myślimy, że Bóg chce, żeby nasze słowa były radykalne, ale Bóg chce, by nasze słowa były łaskawe. Nasza czystość, żeby była radykalna. Czystość jest szlachetna, tak jak powiedziałem. Jakie złoto jest cenne? Każde złoto? Nie każde złoto, czyste złoto. Jaka woda jest dobra do picia? Każda woda? No może dla psa tak, ale nie każda woda się nadaje do picia. Jakie powietrze jest dobre do oddychania? Zwróćcie uwagę, w świecie, który stworzył Bóg, Bóg chce czystości, bo jest ona wyrazem szlachetności, zdecydowania, wybranego kierunku. Kto stanie przed Bogiem? Ci, którzy są czystego serca. Czystość jest zdrowa, a zgodnie z medycyną, jeśli jest tu jakiś lekarz, to przyzna mi rację, zanieczyszczenia są jedną z głównych przyczyn chorób. Jeżeli krew nie rozprawi się z brudem, człowiek fizycznie będzie chorował. Podobnie duchowy, jeśli krew nie rozprawi się z brudem, będzie chory. Świat stworzony przez Boga jest jednym wielkim kazaniem o tym, że Bóg chce, żeby było czysto w naszym życiu. Bo czystość pokazuje Boga jako prawdziwego. Mikstura przyłączy się do ekumenii. Mikstura powie, że można wszystko zmieszać i dalej pozostać w porządku. A wiecie, czystość duszy czyni nas ludźmi zdrowymi na duszy. Czysta dusza będzie pełna szczęścia. Czysta dusza będzie miała pewność zbawienia. Brudna dusza go nigdy nie będzie miała, bo właściwie poszedłbym do nieba, no ale to tam, że okradłem zakład pracy w tamtym roku. No nie bardzo co z tym zrobić teraz. Tylko czysta dusza ma pewność zbawienia. Dusza, która przed Bogiem, przed Bożym obliczem rozprawiła się. Nasze oczy są jakby taką rurą właśnie prosto do naszego wnętrza. Bóg o tym wie i dlatego dał nam swoje słowo. Wie o tym szatan. Dlatego krąży i szuka, aby nas pochłonąć. Wiemy o tym i my. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakłoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Słyszycie, bracia i siostry, czym jest Słowo Boże? Czym Boża mądrość tu jest? Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed ciebie. Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga. I niech będą pewne wszystkie twoje drogi. Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo. Powstrzymuj swoją nogę od złego. Mówi do nas Pan Bóg w przypowieściach w 4 rozdziale. Niech twoje oczy patrzą przed siebie, żebyś wiedział, dokąd idziesz. Nie możesz być człowiekiem, który sam nie wie, dokąd idzie. Dzisiaj wielu ludzi nie wie właściwie, po co żyją i dokąd idą. Nawet w zborach mamy ludzi, którzy właściwie nie są pewni, czy dokąd oni zmierzają. A pewność zbawienia jest konieczna dla nas. Połączona z pokorą pokazuje nam wielką prawdę. Biblia mówi, że na Boży rozkaz pewnego dnia zabrzmi głos trąby. Biblia mówi, że najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, a potem my będziemy pochwyceni w górę i tak zawsze już będziemy z Panem. Wierzycie w to? Ja wierzę w zbliżające się pochwycenie Kościoła. Nie wiem kiedy. Jeśli nie w tym roku, to w przyszłym roku będę głosił też, że wkrótce. Jeśli się nie stanie w przyszłym, to w przyszłym będę i przyszłym dalej mówił, że wkrótce. Wiem jedno. Bóg chce nas mieć całych dla siebie. Pewnego dnia porwie swój Kościół stąd i chce już na zawsze z nami być. I chce, abyśmy byli ludźmi, którzy wiedzą, na co patrzą. Wiedzą, że podnosimy swój wzrok tam, gdzie powinniśmy. Gdzie łatwo się czyta wersety Słowa Bożego. Trudniej żyje się nimi codziennie, dlatego że świat wywiera na nas presję. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Ktoś powie, tylko pieśń. To nie tylko pieśń, to wielka prawda. Kiedy będziemy śpiewać tą pieśń, zwróćcie uwagę, że w 4 zwrotce są takie słowa: zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna Cię dłoń. Wiecie co? Widziałem już ludzi, którzy umierali pojednani z Panem Jezusem i śmierć nie była dla nich straszna. Lekarze byli zadziwieni. Lekarze nie mogli uwierzyć, jak można umierać na takie choroby, na które umierali moi przyjaciele, których znałem. Wielu z nich usługiwałem ich rodzinie na pogrzebie. I zawsze to samo świadectwo słyszałem. Wiesz co, kiedy odchodził? Kiedy odchodził, to miał taką radość na twarzy, takie szczęście w sercu, a ja mówię, wiem, bo on wiedział, dokąd idzie. Zwróć swój wzrok na Jezusa, kiedy przyjdzie dzień, gdy dotknie śmiertelna Cię dłoń. Są też ludzie, którzy na łożu śmierci umierali ze strachem w oczach, bo pojawiała się śmiertelna dłoń, przychodziła śmierć i wszystko, co mieli, to paniczne błądzenie wzrokiem, bo Jezusa Chrystusa nie było w pobliżu. Całe życie Go odrzucali i do końca pozostali bez Niego. Jaki straszny mrok, jaki straszny ból i strach wiedzieć, że wiecie, nawet nie wiemy, czy wrócimy z tego zboru w całości do domu. Nie mamy gwarancji. Nie wiemy, czy dojedziemy naszym samochodem, czy nie. Wiem jedno. Gdy śmiertelna dotknie dłoń, jeśli należysz do Pana Jezusa, nawet śmierć musi cofnąć rękę. Bo Jezus powie, że tego nie wolno Ci ruszyć, ten jest mój. Choćbyś i umarł, Pan Jezus powiedział, żyć będziesz. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Wiecie, to nie jest poezja. To jest czynienie Jezusa realnym w każdej chwili, zawsze mając właściwe nastawienie serca. To jest właściwy strumień płynący do mego serca i z Niego. Jezus kiedyś powiedział takie słowa w objawieniu. Duch Boży tak powiada, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści. Po co maści? By nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Tak mówi objawienie. Abyś widział prawdę, jaka jest. Patrząc na Jezusa, widzimy, kim naprawdę jesteśmy. Wielu, zanim na Niego spojrzało, miało się za sprawiedliwych i dobrych. Ale gdy mieli objawienie Syna Bożego, ich serce było złamane. Mogę wtedy zrozumieć, czym jest grzech. Wtedy widzisz, kto przybił go naprawdę do krzyża. I zaczynasz rozumieć rzymskiego żołnierza, który krzyknął, że naprawdę ten był bez winy, że to ten był tym sprawiedliwym. Zepsuty człowiek, wiecie, szuka pożywki dla zepsutego serca. Religijny szuka dla serca religijnego. Biblia mówi w drugim liście Piotra, że oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu. Nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Kim jest syn przekleństwa? Człowiek, którego oczy wypatrują cudzołożnic. Ktoś powie, no mnie to nie dotyczy. Nie wypatruję cudzołożnic. Ja myślę, że duchowo te cudzołożnice to niekoniecznie oznaczać może kobiety lekkich obyczajów. Niekoniecznie oznaczają prostytutkę. To mogą być sprawy i rzeczy, które skutecznie zajmą miejsce w Twojej intymnej miłości z Twoim Bogiem. Pomyślcie, Bóg powołał Was do kochania Go, do miłości. Bóg chce, żebyście chodzili ze sobą bliżej niż chłopak z dziewczyną chodzą, kiedy są zakochani. I kiedy zaczynasz chodzić z Bogiem blisko w tej miłości, nagle przychodzi prostytutka, która może być Twoim hobby, Twoim gniewem, jakimś Twoim żalem, jakąś Twoją pożądliwością, której nie chciałeś usunąć i wyciąga Twoją rękę z ręki Pana Jezusa i chce z Tobą chodzić. Wiecie, o ile Biblia mówi, że nikt nas nie wyrwie z Jego ręki, o tyle też Biblia nas ostrzega, że my sami możemy zboczyć z drogi i pójść sobie w swoją stronę. Jeśli Pan jest na pierwszym miejscu, jest dobrze, ale jeśli nie jest, reszta nie ma wtedy znaczenia.
Niedawno, kiedy usługiwałem na pogrzebie, zdałem sobie sprawę, że cokolwiek można powiedzieć o zmarłym, bo rodzina mnie poprosiła, zadzwonili do mnie, bracie Kulec, czy przyjedziesz na pogrzeb usłużyć? Pojechałem. Siedziałem i słuchałem świadectw życia tej osoby, świadectw o Bożej łasce, o tym, jak spokojnie odchodził do Pana. I mogłem spokojnie pośród całej wsi stanąć przy grobie i zwiastować Słowo Boże. I powiedziałem wtedy do tych ludzi, największą moją radością stanę nad tym grobem. Dla nich to już był szok, że w ogóle jest jakaś radość w stanie nad grobem. Jest to, że nikogo tutaj nie muszę kłamać. Nie muszę mówić, no on był dobrym człowiekiem, a wszyscy wiemy. Nikt, wiecie, na pogrzebie nie wypada powiedzieć. Nikt nie krzyknie na pogrzebie, nieprawda. Ale ja mogłem spokojnie powiedzieć, był dobry, bo Bóg jest dobry. Był sprawiedliwy, bo Bóg jest sprawiedliwy. Był święty, bo Bóg jest święty. Poszedł do nieba, bo Jego miłość jest w niebie. Jest z Jezusem. I nie muszę nikogo kłamać. Jaka radość. Wszyscy tam dojdziemy. Wszyscy do Niego dołączymy. Jaka radość wiedzieć, że nie trzeba dyplomatycznego pogrzebu prowadzić, w którym wszyscy wiedzą, że i tak to, co powiesz, nie ma znaczenia. Biblia wymienia nam, czego my mamy szukać, za czym mamy obracać nasz wzrok. Drugi list Piotra powiada nam, i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem. Po to, by właśnie nasza wiara nie była tylko tyle warta, co wiara diabła. Poznanie pościągliwością, pościągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni, bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest, wiecie co tu Biblia mówi? Ślepy i krótkowzroczny. I zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. 2 Piotra 1:5-9. Drugi list Piotra, 1 rozdział. Ślepy i krótkowzroczny jest taki człowiek, odrzucający objawienie Chrystusa w swoim życiu. Wiecie, krótkowzroczność jest duchowo pewnym rodzajem błądzenia. Nie jest lepsza niż ślepota. Jest bezczynnością w poznaniu Jezusa Chrystusa. Może Go znasz. I mówisz, nie jestem ślepy, ja znam Jezusa. Biblia mówi, owszem, nie jesteś ślepy. Jesteś krótkowzroczny, jeśli znasz Jezusa i nic z tym nie robisz. Jest przeciągiem ślepoty krótkowzroczność, czyli bycia bez Jezusa, bo tym jest ślepota. To bardzo niebezpieczne życie, miejsce w życiu chrześcijanina, przepraszam. Bardzo niebezpieczne miejsce w życiu chrześcijanina. Krótkowzroczność już jest tylko krokiem do ślepoty. Krótkowzroczność, z której Bóg może cię uleczyć. Zwróć swój wzrok na Jezusa i zobacz, gdzie Jezus się patrzył. Bo my mówisz, bracie, mam problemy z oczami, wiesz? I okulista tu nie pomoże, bracie, jak masz problemy z oczami albo siostra. Nie o tych problemach mówimy. Kiedyś przyszedł człowiek do mnie i mówi, że ma ogromne kłopoty, no bo patrzy na kobiety nie tak, jak trzeba. Udzielałem już porady duszpasterskiej kobietom, które miały poważny problem z tym, na co patrzą. I zastanawiałem się, czy mogę znaleźć w Biblii takie miejsce, w którym bym mógł ludziom powiedzieć, mamy iść za Jezusem, a więc patrzeć tam, gdzie Jezus. I pod tym kątem zacząłem patrzeć w Biblię i znalazłem niezwykłe miejsce. Jeżeli możecie, to jest napisane w Jana w 11 rozdziale, to miejsce. 41 rozdział, werset 11 rozdziału Ewangelii Jana pokazuje nam, gdzie Jezus patrzył, kiedy sytuacja była beznadziejna. To jest piękny, piękny werset Słowa Bożego, którym powoli będę chciał kończyć to dzisiejsze nauczanie, kazanie. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. Pamiętacie, jak Jezus przyszedł do umarłego? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus, wzniosłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Znalazłem miejsce, gdzie Jezus wznosił oczy.
A Biblia mówi, bym wstępował w jego ślady. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś ty mnie wyposłał. Ze względu na lud stojący wokoło, ze względu na mnie i na ciebie, Pan Jezus pokazał, gdzie wznosił oczy, do kogo mówił i skąd czerpał siłę do życia, co do którego możemy powiedzieć, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele i wycierpiał wszystko z wyjątkiem grzechu. Amen. Jest tak? Zgadzacie się? Wierzycie w ten zboże, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele i chodził w nim, czyniąc dobro, patrząc w górę, skąd Biblia mówi, nadejdzie moja pomoc. Nie przypadek, nie ma przypadków. I ciekawe rzeczy tu jeszcze zobaczyłem. Kiedy w 42 wersecie Jezus mówi, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. My byśmy tu powiedzieli, a ja wierzyłem. On mówi, a ja wiedziałem. On wiedział to, w co my musimy uwierzyć, aby kiedyś to wiedzieć. Nasz Pan właśnie tam wznosił oczy. On wiedział, kim jest i dokąd idzie i chciałby, abyśmy z pełną ufnością mogli chodzić za Nim. Czy człowiek może przestać bać się śmierci, dopóki nie zobaczy duchowymi oczyma, że naprawdę została pokonana? Czy istnieją takie oczy, które mogą pozwolić tobie, mieszkającemu początkiem XXI wieku w Palowicach albo w jakimś innym śląskim miasteczku czy mieście, pośród bezrobocia, chorób, skażenia i beznadziei, czy są takie oczy, którymi można zobaczyć prawdziwą nadzieję, prawdziwą miłość, prawdziwą pomoc? Czy istnieją oczy pozwalające nam zobaczyć, że Jezus jest realny? Widziałem ludzi, którzy mają takie oczy. Wiecie, gdzie ich widziałem? Widziałem ich w szpitalach, gdy ich odwiedzałem. Widziałem ich pośrodku burzy. Świat nie mógł zrozumieć to, przez co szli i tej nadziei, którą mieli w oczach, w sercu i którą żyli. Kiedyś straciłem jedną z najcenniejszych osób, moich wielkich przyjaciół, człowieka, który umarł na raka i lekarze powiedzieli, my nie rozumiemy jego radości. Jak można mieć tyle radości i nadziei? Znałem kilku takich ludzi, nawet nie jednego. Ludzie nie mogli zrozumieć, co oni tam w górze widzą. Kiedyś mój przyjaciel, pastor, został wezwany nocą, aby jechać do siostry, która umierała. On sam już też nie żyje. Zginął w Zairze, kładąc swoje życie za misje, które mu się tylko tym potem odwdzięczyły, że źle o nim mówili. Ale kiedy pojechał tam do tej kobiety i usługiwał jej modlitwą, potem w obecności jej męża, jej rodziny, ona odchodziła. Wrócił do domu wstrząśnięty. I my pytaliśmy, co cię tak wstrząsnęło w tym? Przecież nie raz byłeś w tych sytuacjach. On mówi, wiecie, niesamowite było to, że kiedy przyszła już ta godzina i widzieliśmy, że ostatni raz zamknęła oczy, nagle zobaczyliśmy na jej twarzy ogromną jasność. Nagle zobaczyliśmy, jak jej nogi zaczęły się tak szybko poruszać, jakby chciała dokądś pobiec. I jakby, mówi, jej wargi wyszeptały, że widzę go. I odeszła na zawsze. I on mówi, ja wiem, kogo zobaczyła. Wiem, do kogo biegły jej nogi. Biegły tam do tego, którego zawsze kochała. Są duchowe oczy pośród beznadziei i burzy, które mogą pozwolić ci widzieć dzisiaj Jezusa. W tej perspektywy świat jest rzeczywiście ślepy, ale dziś miliony ludzi mogą tego doświadczyć. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go, lecz On znikł przed ich oczu, mówi Biblia o uczniach, i rzekli do siebie, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? Wiecie, religia nie wyciągnie was z tego grona. Tu chodzi o realność Jezusa, aby się otwarły oczy, a nie realność naszych denominacji, jakichś naszych małych doktrynek, które nam pozwalają nienawidzieć innych. realność Jezusa, która naprawdę zmienia wszystko. I sprawia, że człowiek naprawdę jest kimś zupełnie innym niż był wcześniej. Niech Pan was błogosławi. Ja dziękuję pastorowi, że mnie jednak zaprosił. Że zadzwonił w ostatniej chwili i jednak mogłem tu być. Wiecie, gdyby wasz pastor dzisiaj nie zadzwonił i jednak nie zmienił tego, ja miałem już swoje plany. Już pomyślałem, jadę sobie do mamy. Moja mama pochodzi stąd, niedaleko mieszka. Nagle się dowiaduję, że jednak tu będziemy i mówię, trochę byłem niezadowolony. Mówię, ach, nie wiadomo już, gdzie mam iść. A potem, kiedy się zastanowiłem, zrozumiałem, że warto być razem. Choćby zebrać się w ostatniej chwili, byle być razem przed Panem Jezusem. Byle Go widzieć, byle Go jeszcze raz doświadczać. Niech On was błogosławi. I niech nasze oczy będą gotowe patrzeć tylko na to, co jest Jego. Chrońcie wasze oczy. Te fizyczne i te duchowe. Pamiętaj, jeśli jest coś w twoim życiu, na co ostatnio zbyt często zerkasz, to prawdopodobnie wkrótce tam będziesz. Jeśli ostatnio zbyt często zerkasz na świństwa w telewizji, nawet szukasz ich powoli, to prawdopodobnie wkrótce będziesz jednym z nich. Jeśli zbyt często zerkasz w kierunku ludzi, na których nie powinieneś, będziesz jeszcze troszkę i będziesz z nimi. Ale jeżeli ostatnio często zerkasz w Słowo Boże i z coraz większym pragnieniem patrzysz i szukasz prawdy o wielkim Kościele pełnym Ducha Świętego i obecności Bożej, jeszcze trochę i będziesz w nim. Bo On się stanie wokół ciebie. Tego wam życzę. Niech was Bóg błogosławi. Dziękuję, pastorze. Amen.